Fragment pochodzi z książki Eda Sandersa Sharon Tate – Życie. Wydawnictwo Laurum. Rozdział 10. Ostatnie dni Sharon Tate. Sharon chciała, żeby Polański jak najszybciej wrócił, aby mógł jeszcze wziąć udział w kursie dla przyszłych ojców. Chciała urodzić dziecko naturalnie. Powiedziała mężowi, że do domu przybłąkał się mały kotek i że karmi go aplikatorem do kropli do oczu. Była nerwowa. Nie chciała już przyjmować gości. Dziecko miało się pojawić na świecie za 2 lub 3 tygodnie. Jej zdenerwowanie można było tłumaczyć już choćby tym, że niecierpliwie czekała na powrót męża i ojca swojego dziecka. Sharon nie chciała wracać sama do Stanów Zjednoczonych, powiedziała mi Petyt. Czuła się naprawdę samotna. Nie chciała tu urodzić dziecka. W jej domu stale było pełno przyjaciół i to głównie jego przyjaciół, nie jej, ponieważ Roman nie chciał, żeby była samotna, ale chciał, żeby była tutaj. Pewnie bardzo dokuczało mu z tego powodu poczucie winy, bo ona chciała urodzić dziecko w Londynie. Podczas lunchu Sharon podzieliła się z gośćmi swoimi podejrzeniami, że Roman kazał jej wracać do Stanów Zjednoczonych, ponieważ miał romans. Tak myślała, powiedziała Petyt. Sharon miała jechać na noc do Sheila Wells, ale z jakiegoś powodu, prawdopodobnie upału i zmęczenia, zmieniła zdanie. Tak, miała przyjść, ale potem jeszcze do niej zadzwoniłam, żeby jej powiedzieć, żeby nie parkowała w takim jednym miejscu, bo sąsiedzi się skarżą, że im ludzie zastawiają wyjazd. A ona na to, wiesz co, Sheila, Jay przyjedzie. A naprawdę było gorąco, wtedy, 8 sierpnia. Powiedziała, no nie wiem, może pójdziemy na hamburgera albo coś, jakoś się nie czuję na siłach. Wyobrażałam sobie, jak ona się czuje, bo sama niedawno urodziłam dziecko, a jeszcze na dodatek było tak gorąco i w ogóle nie naciskałam, czego potem długo nie mogłam sobie wybaczyć. Przecież mogłam nalegać, mogłam jej powiedzieć, że mi sprawiła przykrość, bo przecież zaprosiłam też innych gości. Taka myśl potrafi potem towarzyszyć człowiekowi przez 10 lata. Tymczasem 4 znajomych, Jay, Wojtek, Abigail i Sharon, zjadło późną kolację w hiszpańskiej restauracji El Coyote przy Beverly Boulevard. Mniej więcej w tym samym czasie czciciel kojotów Charles Manson knuł swoje straszliwe plany. Mniej więcej o północy Wojtek spał w salonie na sofie okrytej flagą. Abigail czytała książkę w sypialni od strony północno-wschodniej. Sharon Tate i Jay Sebring rozmawiali w jej sypialni. W tym momencie nóż przeciął szary materiał ekranu przeciwsłonecznego i ktoś wszedł do pustego pokoju dziecięcego, który znajdował się po drugiej stronie domu. Rozdział 12. Noc i poranek. Gospodyni Polańskiego, wygadana Winfried Chapman, pracowała dla reżysera od 2 lat, odkąd późną wiosną 1968 roku Roman i Sharon wynajęli dom na Patty Duke. Gdy nacisnęła guzik przy elektronicznej bramie, zobaczyła zerwane przewody. Spod dachu wyciągnęła klucz, który zawsze się tam znajdował. Otworzyła drzwi, odłożyła klucz na miejsce i weszła do pomieszczeń dla obsługi. Stamtąd poszła do kuchni, wyłączyła światło na patio i odłożyła torebkę. Sięgnęła po słuchawkę telefonu, ale nie było sygnału. Spojrzała na bukiet kwiatów, który stał w salonie i który poprzedniej nocy zwrócił uwagę Lindy Kasabian. Zanim dotarła do głównego halu, zdążyła zobaczyć ręcznik, kufry i plamy krwi. Zobaczyła też, że frontowe drzwi są otwarte. Zobaczyła zakrwawioną wycieraczkę. Zobaczyła Frykowskiego. O 9:14 dwóch policjantów przemierzających ulicę w zachodniej części Los Angeles, niezależnie od siebie, odebrało wezwanie w centrali. Kod 2. Potencjalne zabójstwo. 10050 Cielo Drive. Z bronią w ręku DeRosa wszedł na teren posiadłości i dostrzegł Stevena Parenta, skulonego na siedzeniu AMC Ambasadora. Silnik był wyłączony, światła też. DeRosa sprawdzał właśnie samochód Parenta, gdy na miejscu pojawił się oficer W.T. Weisenhunt, który otrzymał wezwanie, aby zapewnić wsparcie innemu policjantowi badającemu sprawę potencjalnego zabójstwa. Tak zeznawał później. Wezwali karetkę i potwierdzili, że parent nie żyje. Ostrożnie szli dalej przed siebie, trzymając broń w gotowości. Weszli do pomieszczenia nad garażem, w którym Roman Polański miał zamiar urządzić sobie gabinet, ale niczego nadzwyczajnego tam nie znaleźli. Minęli stojące w garażu samochody, czarne Porsche Sebringa, Firebirda oraz Camaro, a następnie przeszli przez trawnik. Tam natknęli się na ciało Wojtka Frykowskiego, który miał na sobie kolorowe dzwony i fioletową koszulę, a do tego brązowe buty za kostkę zapinane na klamrę. Kilka metrów na południe leżała Abigail Folger w białej koszuli nocnej splamionej czerwienią. Pojawił się kolejny policjant, oficer Bearbridge. We trzech wpatrywali się w zachlapany krwią ganek. Nie mogli nie zauważyć otwartych frontowych drzwi. Wahali się przez chwilę. W środku mógł się przecież kręcić szalony morderca. Tylne drzwi były zamknięte. Policjanci postanowili wejść do środka przez otwarte okno w pokoju dziecięcym, który znajdował się w skrajnej prawej części domu. Przez to okno, w którym Tex Watson rozciął ekran przeciwsłoneczny. Wkrótce potem oficer DeRosa zauważył kolegów w środku domu, więc przemierzył kamienny ganek i wszedł do halu, ostrożnie omijając plamy krwi. Dostrzegł napis PIG, z angielskiego świnia, na drzwiach i wkroczył w upiornie przerażającą rzeczywistość ponurej kreacji wyznawców Mansona.